Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny po stronie prawdy. Witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Szanowni Państwo, znajdujemy się w Olsztynie. Chcemy mówić o tym, czy partnerstwo publiczno-prywatne będzie rozwiązaniem problemów dla Olsztyna, problemów ze spalarnią śmieci, czy też jakąś elektrospalarnią, ekospalarnią, różne są określenia. Mieszkańcy, część mieszkańców jest przeciwna tej inwestycji, przeciwna jest również sposobowi, w jaki są informowani o tej inwestycji. Warto zostać z nami.
Redaktor Adam Socha, dziennikarz lokalny, jest naszym pierwszym rozmówcą. Panie redaktorze, jak zrodził się pomysł spalarni w Olsztynie?
W 2008 roku Rada Miasta podjęła uchwałę, iż zbuduje spalarnię odpadów. I zapadła cisza. Przepraszam, w 2004 roku. Ta uchwała została podjęta w 2004 roku i przez 4 lata panowała cisza i w momencie, gdy w 2009 roku gmina Olsztyn zawiązała spółkę wraz z 36 gminami, łącznie liczącymi ponad 540 tysięcy mieszkańców, spółkę z GOK, to tę spółkę właśnie powołano do zbudowania spalarni śmieci. I ja wówczas zainteresowałem się tym problemem. Dotarłem do głównego technologa spółki z GOK, pana doktora Marka Ogopsowicza. To jeden wówczas z największych znawców w Polsce tematyki spalarni, który zwiedził wiele spalarni na świecie, miał olbrzymią wiedzę i on powiedział mi, że to jest absurd, że chcemy budować spalarnię. Wytłumaczył mi dlaczego. Ja to, co on powiedział, opublikowałem w takim miesięczniku Debata. Jest to społecznie wydawany miesięcznik. I jakby zapoczątkowałem dyskusję, czy rzeczywiście to jest dobre rozwiązanie. Początkowo byłem bardzo osamotniony w tym swoim głosie. Oczywiście studiowałem na ten temat dużo, ale później środowisko naukowe, profesor tutaj uniwersytetu zrobiła taki wykład i stwierdziła, że nasze odpady nie nadają się do spalania, bo są po prostu za mokre i koszt suszenia byłby tak duży, że to po prostu byłoby bez sensu. Nie miałoby to sensu ekonomicznego.
Mówi nam się, że spalanie śmieci jest bezpieczne.
Jednak władze Olsztyna były na te argumenty głuche i mimo tych moich wielu publikacji mówiących o tych, że to jest mit, iż to jest najbardziej ekologiczna forma unieszkodliwiania odpadów, że to jest najgorzniejsza forma unieszkodliwiania odpadów, najbardziej niebezpieczna, gdyż przy spalaniu plastiku wydzielają się najbardziej znane w świecie trujące związki chemiczne, dioksyny i furany. To w ogóle nie miało dla władz znaczenia, natomiast w momencie, gdy gminy, które weszły w skład tej spółki, dowiedziały się, że ta spalarnia ma kosztować 515 milionów, cały ten projekt, a to są biedne gminy. Pamiętajmy, że jesteśmy na ścianie wschodniej, w najbiedniejszym województwie w Polsce, o najwyższym wskaźniku ubóstwa, gdzie w wielu gminach 30% mieszkańców to są klienci opieki społecznej. I gdy te biedne gminy nawet przy tej dotacji unijnej zaczęły liczyć, ile to będzie kosztowało, to po prostu z trwogą krzyknęli, nie, nas na to po prostu nie stać. I wówczas władze się wycofały i wydawało się, że nie będzie problemu, że mamy ten problem z głowy, ale się okazało, że władze zastosowały bardzo chytry wybieg. Temat spalarni ucichł. I nagle w 2009 roku prezydent miasta ogłosił alarm, że miasto zamarznie, że tutaj największa fabryka w mieście Michelin, która zaopatruje w ciepło około 40% mieszkańców, wyłączy swoją kotłownię i mieszkańcy zamarzną. I trzeba szybko zbudować kombinat energetyczny. Kombinat energetyczny na gaz w wariancie takim skrajnym o wartości miliarda złotych. Wówczas dotarł do mnie taki inżynier ciepłownictwa, już emeryt, z tego tutaj MPC-u, przy którym stoimy, on już emeryt był, więc się odważył, zrobił wyliczenia, że gdyby ta inwestycja, jeżeli dojdzie do skutku, to będzie oznaczała trzykrotny wzrost opłaty za ciepło dla mieszkańców. I ja tą jego analizę w tym miesięczniku społecznym opublikowałem i wtedy wywołało to duże poruszenie w mieście, również dzięki temu, że te moje publikacje znalazły oddźwięk wśród różnych ludzi, między innymi to właśnie Tadeusz Poźniak stoi za mną i on wziął tę moją publikację, te wyliczenia z własnej kieszeni, ulotkę wydrukował i rzucił po mieście i dzięki temu odbyło się spotkanie w ratuszu. Przyszli mieszkańcy bardzo wzburzeni. No tam doszło do takiej manipulacji na tym spotkaniu, bo ten inżynier, który mi te wyliczenia zrobił, jako że on żył ze zleceń samorządu, więc złożył samokrytykę na piśmie, że on się nagle wycofał z tych wyliczeń, ale później związkowcy MPC-u zamówili u niezależnego eksperta, człowieka, praktyka, który realizuje inwestycje ciepłownicze i doktora inżyniera Ryszarda Śnieżyka z Wrocławia i on wyliczył identycznie, wyliczył, że będzie to przy takiej realizacji tego projektu to będzie trzykrotny wzrost ceny ciepła. Na każdym etapie władze miasta przekonywały, że miasto nie ma alternatywy, że to jest najlepsze rozwiązanie, nie ma lepszego na świecie. Wówczas najlepszym na świecie rozwiązaniem dla Olsztyna była, jak mówię, kombinat energetyczny na gaz za miliard złotych. Ale władze miasta, widząc to wzburzenie mieszkańców, również odstąpiły od tego projektu i wymyśliły bardzo chytry wybieg, żeby jednak doprowadzić do budowy gigantycznego misia. To nazywam gigantycznym misiem, dlatego że nie tylko ja, bo i również doktor Goleń ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie też nazywa to gigantycznym misiem, dlatego że władzom samorządowym nieważne jest jaka inwestycja, tylko żeby ona kosztowała 500 milionów, miliard, żeby była droga. To jest istota. I znaleziony sposób, w taki sposób znaleźli, żeby obejść i te gminy wprowadzić chytrze w pułapkę. Powiedzieli, dobrze, my nie będziemy budować spalarni, nie będzie tam żadnego kombinatu energetycznego na gaz. Budujemy normalny zakład unieszkodliwiania odpadów za 200 milionów. No to gminy mówią, 200 milionów to jest do przełknięcia. I podpisały się po tym porozumieniem. Jak wybudowano ten zakład, to okazało się, że ta spółka powołana przez gminy podpisała układ z tym spółką MPEC, z którą tu stoimy i że ta spółka będzie budować spalarnię odpadów, ale koszty utrzymania tej spalarni będą pokrywać mieszkańcy tych wszystkich gmin, 37 gmin udziałowców. I do części gmin, gdy się zorientowała, no to oczywiście podniosła alarm, ale właśnie ta walka trwa i nie wiadomo, jak się zakończy.
Panie redaktorze, do tych wątków odnośnie tego, czym to skutkuje, jakie są zagrożenia, jakie obawy, będziemy o tym rozmawiać, ale chciałam jeszcze spytać o ten stosunek do tej sprawy mediów lokalnych, bo mówił pan, że pan jako redaktor tutaj lokalny był osamotniony w tej kwestii. Czy media nie podejmowały tego tematu?
Tam taki przykład. Otóż, żeby przekonać do budowy spalarni odpadów, władze miasta zorganizowały wycieczkę do Wiednia. Do takiej super nowoczesnej spalarni dla dziennikarzy i ja wziąłem w niej udział. Więc dziennikarze zatrudnieni w tutejszych mediach komercyjnych potraktowali to jako wycieczkę turystyczno-krajoznawczą. Ja byłem jedynym dziennikarzem, który w tej spalarni pytał o rzecz podstawową, czyli ile to kosztuje, ile za to płaci mieszkaniec. Po powrocie do Olsztyna w mediach ukazały się po prostu hymny pochwalne, jaka to wspaniała jest wynalazek, ta ciepłownia, bo ona ma taką bardzo ciekawą architekturę. Byli zachwyceni architekturą, natomiast w ogóle nie dociekali za ile. Ja też tych danych nie mogłem uzyskać, bo zwróciłem się do ratusza w Wiedniu z prośbą o udostępnienie mi informacji, ile budżet miasta dopłaca rocznie do tej pięknej architektury. I odmówiono mi odpowiedzi. Docznie bali się, no bo to jest tak droga zabawka.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem redaktorem Adamem Sochą po stronie prawdy. Zostańcie państwo z nami, a rozmawiamy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Czy to rozwiązanie, czy problem dla miasta Olsztyna?
Partnerstwo publiczno-prywatne, czy to pułapka, czy też szansa dla miasta, o tym w naszym programie pan Jarosław Babalski, radny Rady Miejskiej w Olsztynie. Panie radny, jest wiele tutaj nieprawidłowości, natomiast no, prosiliśmy Urząd Miasta, aby tutaj ktoś przyszedł w imieniu prezydenta. No niestety nikt się nie zjawił. Powiedziano nam, że zjawi się ktoś tutaj z MPC-u, jednak jak widzę i nie ma nikogo. Pan jest radnym. Panie radny, zna pan tę sprawę i powtórzę to pytanie, jak media lokalne i ogólnie w ogóle media tę sprawę relacjonowały i czy wysłuchiwały również głosu osób niezadowolonych w tej sprawie?
Szczęść Boże. Szanowni państwo, panie redaktorze, media lokalne w mojej ocenie z obserwacji całkowicie przemilczają ten temat. Jeśli mamy mówić o tym, że ukazują się artykuły sponsorowane przez spółkę MPS, przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, czyli spółkę miejską, to tak, to takie artykuły się ukazywały. Jeśli mówić o tym, że informacja na temat tego, co się dzieje, na temat rozwoju tego projektu ukazywała się na stronie internetowej, to tak, to trzeba przyznać, że to się ukazywało. Natomiast jeśli mówić o publicznej debacie na ten temat, to ja to oceniam jako przemilczanie tematu albo manipulowanie informacją w przekazie do opinii publicznej.
Panie radny, Miejskie Przedsiębiorstwo tutaj Energetyki Cieplnej, jak ono się wpisuje w ten plan zagospodarowania odpadów komunalnych?
Panie redaktorze, szanowni państwo, w mojej ocenie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest absolutnie kluczową sprawą w tym całym projekcie. Według promotorów tego projektu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ma dźwignąć ciężar spółki z GOK, czyli Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, ma dźwignąć ciężar deficytowej spółki poprzez system umów, zaczynając od spółki z GOK, poprzez umowy wykonawcze z GOK spółka MPEC, bo są to dwa oddzielne podmioty, poprzez system umów stworzono taki oto mariaż, który ma zafunkcjonować i ma przynosić, ma zrównoważyć wydatek, koszty, jakie zostaną poniesione. Absolutnie spółka z GOK nie poradziłaby sobie bez tego oto przedsiębiorstwa na terenie, na placu przed tym przedsiębiorstwem stoimy. Absolutnie spółka z GOK by sobie z tym nie poradziło. Poprzez tą umowę wykonawczą stworzono taki mariaż i proszę bardzo, stoimy przed zakładem, który jest absolutnie w mojej ocenie perłą w koronie majątku gminy Olsztyn. Absolutnie perłą w koronie. Jest to majątek publiczny w 100%. Więc mamy jako mieszkańcy Olsztyna do tej pory głos opiniotwórczy na temat tego, w jakim kierunku ma iść system ciepłowniczy. Miasto blisko 170-tysięczne, ogrzewane przez ten zakład, przed którym stoimy, w blisko 50%, bo to nie jest jedyne źródło ciepła, ponosi ciężar ogrzewania i zabezpiecza to w 100%. Ten zakład bardzo dobrze funkcjonuje. Mówię to na podstawie sprawozdań, które są przedstawiane na komisjach w Radzie Miasta. To jest spółka, która działa u założenia jej. To jest spółka, która działa non-profit. Natomiast wszelki zysk, jaki wykazuje, a wykazuje go od 2005 roku, te pieniądze są przeznaczane w modernizację tego przedsiębiorstwa, czyli w nasz majątek, nasz społeczny majątek. I bardzo dobrze. Proszę spojrzeć, proszę skierować kamery na ścianę zakładu. W tej chwili tylko widzimy zewnętrznie. Ona w tej chwili jest ocieplana. Ale w zeszłym roku i poprzednich latach zakład przeszedł gruntowną modernizację. On bardzo dobrze funkcjonuje. W związku z powyższym uważam, że budowanie takiej narracji, że Olsztynowi jest potrzebne nowe źródło ciepła, jest absolutnie mylne.
Panie radny, zapraszaliśmy przedstawicieli miasta, no niestety nikt się nie pojawił, może by nam tutaj coś wyjaśnili, może inaczej ta prawda się kształtuje, no ale no nie zabierają tutaj głosu. Przedstawiciel MPC-u też się nie pojawił. Jak pan by to skomentował? No pan jest radnym, więc to nie pan rządzi, pan tylko no pełni tę funkcję radnego, która no też jest i kontrolna, ale no pan nie może powstrzymać tej inwestycji.
No niestety, proszę państwa, z przykrością muszę stwierdzić, że pan prezydent zbudował większościową koalicję w Radzie, w 25-osobowej Radzie Miasta. My jako Klub Prawo i Sprawiedliwość w sile 7 głosów no jesteśmy tak naprawdę jedyną opozycją. Wszelkie dyskusje, próby podnoszenia dyskusji i argumentowania naszego oporu, no to jest odbijanie się od ściany. Naprzeciwko nas wystawiono działa, przepraszam za to określenie, ale wystawiono w tak zwanych pseudokonsultacjach autorytety z tytułami profesorskimi i uniemożliwiono nam przeciwstawienie tej sile autorytetów naukowych, przeciwstawienie głosu również autorytetów, które wypowiadają się zupełnie przeciwstawnie do tego, co tutaj się przedstawia opinii publicznej. Ciekawostka. Jeden z profesorów, może pominę jego nazwisko, jeden z profesorów występujący jako główny autorytet, czyli promotora tego przedsięwzięcia, jeszcze w 2009 roku był przeciwnikiem tego typu rozwiązań.
Dziękuję panie radny. Przedstawiciele MPC-u pytali nas, czy na program mogą przyjść również ci eksperci, autorytety. No powiedzieliśmy, że jak najbardziej oczekujemy. No niestety nikt się nie pojawił. Myślę, że to samo za siebie dużo państwu mówi. Kontaktowaliśmy się również z Urzędem Marszałkowskim. Też nie chciano wziąć udziału w tym programie, stwierdzając, że no jest to sprawa wyłącznie miasta, a nie Urzędu Marszałkowskiego, więc to również kładziemy państwu pod uwagę i zapraszamy, by zostać z nami.
Pan Marek Przybysz, sekretarz Rady Nadzorczej MPC-u, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie Marku, dlaczego państwo jako strona społeczna obawiacie się tego, że budowa spalarni może posłużyć wyprowadzeniu majątku komunalnego?
Sytuacja jest bardzo prosta. My z tym tematem walczymy od 6 lat, jakkolwiek od 4 lat tak naprawdę wspomagają nas tutaj dodatkowe siły typu właśnie redaktora Sochy, przedstawicieli gmin. Natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę to, co już było wcześniej zauważone, że przebicie się do mediów olsztyńskich jest niezwykle trudne. Chyba że na zasadzie płatnych artykułów, na co nas nie stać. Ja mówię o stronie tutaj typowo społecznej. Obawa o wyprowadzenie majątku. Była już próba sprzedania MPC-u dla firmy Praterm. W ostatniej chwili to zostało zatrzymane i tu się bardzo z tego tytułu cieszymy. Natomiast w chwili obecnej, jeżeli stawia się alternatywę, że tylko i wyłącznie najważniejsze i najlepsze rozwiązanie jest to, które prezentuje ratusz i eksperci pana prezydenta Grzymowicza, głos społeczny praktycznie jest bagatelizowany, no to trudno się obawiać, żeby to miało przynieść pozytywne skutki. Dla przeciętnego mieszkańca Olsztyna brak 90 MW ciepła, gdyby Michelin odeszło, tak jak tutaj się nam sugeruje, w co my mamy wierzyć, a mamy potężne wątpliwości, jak rozmowy z Michelin się odbywały, bo nawet jest dokument, który świadczy, że próbowano wymóc na Michelin gwarancję niezmienności opłat, na przykład na 15 czy 20 lat do przodu. No to trudno, żeby taka firma rzetelna jak Michelin miała się w tym temacie zgodzić. Kolejna rzecz, która bardzo bulwersuje, to od początku twierdzenie, że miasto nie dołoży złotówki do tej inwestycji zabezpieczającej to ciepło. No i że od początku pojawia się bardzo dziwna rzecz, że cały temat ma się odbyć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. No i teraz powstaje pytanie. Olsztyn, mający wielu fachowców, w tej chwili od 4 lat zatrudnia 2 kancelarie warszawskie, w tym jedna kancelaria, która wybitnie zajmuje się formułą PPP. Nawet przedstawicielka Instytutu Sobieskiego w tym uczestniczy. I wydawałoby się, że no, sytuacja jest klarowna. Tym bardziej, że ostatnio pan wicepremier Morawiecki, będąc w Olsztynie, twierdził, że również jest zwolennikiem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. No tam nie miałem okazji zadać mu pytania, bo chciałbym zadać pytanie, czy w takiej formule, jak jest to praktykowane w Olsztynie przez właściciela tej spółki, czyli pana prezydenta Grzmowicza. Bo jeżeli to się ma odbywać na zasadzie tajne przez poufne, jeżeli ja od 4 lat opłacamy te kancelarie, które szykują dokumenty pod tą inwestycję, którą planują zrobić. Ja jako członek Rady Nadzorczej nie mam możliwości swobodnego dostępu do tych materiałów, chyba że podpiszę klauzulę poufności, co praktycznie zamyka mi drogę do ewentualnego przeanalizowania ekonomicznego, technologicznego czy też prawnego podpisywanych dokumentów i umów, bo to wszystko będzie zawarte. No więc jeżeli pan Morawiecki mówi o takiej formule partnerstwa publiczno-prywatnego, no to nie wiem, czy to jest dobra zmiana, chyba że miał zupełnie coś innego na myśli. Natomiast powinien się przyjrzeć, jak to odbywa się w Olsztynie. Tym bardziej, że to, co powiedziałem, 4 lata, 2 kancelarie prawne, które wyprowadzają ze spółki potężne środki. Pomijając już to, co tu koledzy mówili o pseudokonsultacjach, gdzie ściągano tutaj autorytety, które piały tak, jak władza sobie tutaj życzyła. Także obawy są potężne, natomiast jeżeli chodzi o sam problem, to on naprawdę nie stanowi dla energetyka typowego jakiegoś tutaj potwornego zagadnienia. Jest działka, stawiamy 3 kotły już obojętnie, na co by nie były. Czy one będą na gaz, czy na olej napędowy, czy na miał, najtańsza formuła. I jest po problemie. Natomiast MPEC wprowadzono, żeby jeszcze tutaj bardziej drążyć, wprowadzono w temat śmieciowy. Gdybyście państwo przeczytali zobowiązania prezydenta wobec MPEC-u odnośnie tej inwestycji i jego tak zwaną deklarację, no to głowa staje, bo jak ciepłownie wyprowadzą jako majątek gminny, zostanie tylko przesył, który sam się nie utrzyma. To jest ewidentne. Dlatego te zagrożenia załoga widzi. Natomiast załoga się boi, bo ja jestem na tyle chroniony, że jestem członkiem Rady Nadzorczej i tam dwukrotne pisma zarządu spółki straszące mnie, że działam na szkole spółki, że mnie zaskarżą. Na mnie nie odniosły skutku, no bo ja mam tą ochronę. Ale natomiast są koledzy, którzy tułają się po sądach. Nawet kolega Marian Piwcewicz, który tylko za wypowiedź chronologiczną, historyczną, jak miała przebiegać prywatyzacja MPC-u dla Platermu, tylko za tą wypowiedź otrzymał nagadę i tuła się w tej chwili po sądach. Także tych zagrożeń, straszeń to jest wiele, ale jedno mnie cieszy, że jesteśmy w tym gronie i że przez ten okres czasu udało się nam to grono rozszerzyć aż do tylu osób. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy partnerstwo publiczno-prywatne w przypadku Olsztyna to rozwiązanie czy pułapka? Na to pytanie chcemy odpowiedzieć w dzisiejszym programie interwencyjnym. Zostańcie Państwo z nami.
Jak wspomniał przedmówca, w Olsztynie jest bardzo wielki problem z tym, aby postawić piec i doprowadzić ciepło. Taki to wielki problem. Pani wójt gminy Piecki jest z nami, pani Agnieszka Kurczewska. Pani wójt, mieliście przykład u siebie z partnerstwem publiczno-prywatnym. Jak pani ocenia tę formę współpracy biznesu z państwem czy też samorządem?
Mieliśmy przykład niekorzystny. Niekorzystny przykład został źle oceniony również przez inspektorów NIK-u. To była umowa również na kotłownię, na prowadzenie kotłowni, gdzie oddaliśmy podmiotowi prywatnemu źródła ciepła. Sieć pozostała po stronie gminy i przez 3 lata borykałam się z problemem, ponieważ współpraca nie wyglądała kolorowo. Byliśmy zastraszani, przeważnie w okresie zimowym, że ciepła naszym mieszkańcom zabraknie. Gmina Piecki ma troszeczkę mniej odbiorców ciepła niż Olsztyn. Dlatego też się dziwię włodarzom Olsztyna, jak i też prezesowi MPC-u, że próbują tak cenny majątek, jaki posiadają, i taką odpowiedzialność za mieszkańców przekazać w ręce prywatne. Dla mnie niezrozumiałe jest, jako dla włodarza, że tak ważna dziedzina życia mieszkańców może być przekazana w ręce w formule 3P. Niezrozumiałym jest dla mnie też fakt, że dialog konkurencyjny, który wywieszony jest na stronie internetowej MPC-u, nie zawiera załącznika pod postacią wzoru umowy, która będzie zawarta z partnerem, który zostanie w tym dialogu konkurencyjnym wybrany. Dla mnie jest naprawdę wielka niewiadoma. Ja starałam się poznać temat ze względu na to, że przechodziłam 3-letnią walkę z firmą, która u nas dostarczała ciepło. Widziałam, jakim wielkim ryzykiem obarczone jest posiadanie tej umowy. Więc byłam zainteresowana żywo tematem, ale do szczegółów informacji nie dotarłem. Już nie mówię o cenie, o kwocie, którą ewentualnie podmiot prywatny musiałby wprowadzić do utworzonej formule 3B spółki, ale wystarczy tylko załączyć zwykły wzór umowy i mieszkańcy też by wiedzieli, na jakie warunki prezydent Olsztyna bądź też i też prezes MPC-u godzą się. Są takie dziedziny życia, które nigdy nie powinny przejść w ręce prywatnego przedsiębiorstwa, czyli woda, kanalizacja, ścieki i odpady. To są takie dziedziny, i ciepło również, tak, ciepło. Więc to są takie dziedziny życia, które powinny być zawsze w samorządach. Samorząd odpowiedzialny za swoich mieszkańców musi ich chronić. Oddanie ciepła w ręce spółki utworzonej w formule 3P to jest wielkie ryzyko. A dodam również, że w moim przypadku podpisana umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi, bo akurat na podstawie ustawy koncesji była podpisana umowa, gwarantuje prywatnemu podmiotowi wykonanie inwestycji bez przetargów, czyli zupełnie zachwiana jest procedura nadzoru nad finansami samorządu.
Panie wójt, wiadomo, że te rzeczy, no, pani mówi, nie powinny być w pewien sposób prywatyzowane, bo tu oczywiście Urząd Miasta powie, że to nie jest prywatyzacja. Natomiast wiemy, że na całym świecie na przerobie śmieci, na ich usuwaniu po prostu się zarabia. Dostarczając ciepło też się zarabia. Jak to jest możliwe, że w przypadku miasta nie można na tym zarobić, tylko trzeba szukać pomocy partnera prywatnego, żeby w ogóle postawić ten piec? No wiemy, że już te kotłownie nie są tak jak kiedyś, teraz są droższe, no bo filtry, różnego rodzaju normy są, trzeba to spełniać, no ale no, myślę, że nie jest aż takie trudne, żeby po prostu dostarczyć mieszkańcom ciepło.
Proszę pana, samorząd to taka jednostka, która sobie z problemami doskonale radzi. Usłyszeliśmy od pana Jarosława Babalskiego, który jest radnym Rady Miasta, że spółka przynosi zysk od 2005 roku. Spółka ma dobrą kondycję finansową. Mogłabym odpowiedzieć na to pytanie rzetelnie, gdybym dokładnie znała finanse spółki i możliwości. Ale są takie mechanizmy finansowe, jak pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, które sprzyjają rozwojowi między innymi ciepłowni, które są prowadzone przez samorząd. W naszej gminie zmodernizowaliśmy ciepłownię. Zrobiliśmy ciepłownię na 3 źródła ciepła. Mamy olej w razie zabraknie peletu, bądź też na zrębkę też mamy piec, który ogrzewa naszych mieszkańców, więc mamy 3 alternatywne źródła energii. Poradziliśmy sobie z tym dzięki wsparciu funduszy, które są zgromadzone też w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Spółka MPEC nie obciąża finansowo samorządu gminy Olsztyn, bo zadłużenia spółki nie są wliczane do zadłużenia gminy, więc spokojnie MPEC może sobie poradzić z finansowaniem budowy ciepłowni dla mieszkańców. I ostrzegam państwa, nie przekazujcie, nie twórzcie tej formuły 3P, bo to nie jest dziedzina życia, którą można w tej formule prowadzić.
Dziękuję. Proszę państwa, wójt gminy sąsiedniej przyszedł na nasz program. Jak widzicie państwo, mieszkańców za wielu nie ma. To też ciekawe, dlaczego nie ma władz miasta Olsztyna. To też jest bardzo niepokojące, a pani wójt tutaj przestrzega. Uczymy nasze dzieci tego, aby segregować odpady. W tym przypadku odpady będą palone. No, czego nauczymy nasze przyszłe pokolenia, no, czas pokaże. A ja zapraszam do tego, aby pozostać z nami, bo kto wie, czy w państwa miejscowości władza lokalna nie szykuje prywatyzacji czegokolwiek innego, o czym tutaj wspominała również pani wójt.
Pan Karol Gruszczyński, absolwent kierunku ochrony środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, jest naszym kolejnym rozmówcą. Część mieszkańców, tak jak już wspominaliśmy, obawia się tej inwestycji. Czego wy jeszcze jako mieszkańcy się obawiacie? Jakie to stanowi zagrożenia i dlaczego z waszej strony jest ten opór społeczny?
Obawiamy się o nasze zdrowie, o nasze życie. Spalarnie śmieci emitują substancje silnie toksyczne, wysoko trujące, wpływają w wysokim stopniu na zdrowie i życie ludzkie, na stan środowiska. Powodują choroby układu oddechowego, układu krążenia, nowotwory, problemy rozrodcze, rozwojowe. Pani redaktor, w bogatych krajach europejskich w spalarniach dochodzi do przekroczeń emisji związków trujących i toksycznych. Do takich przekroczeń będzie dochodziło też i tu. Nasuwa się pytanie, czy będziemy mieli rzetelną informację na ten temat. Niestety nie. W naszym kraju monitoring emisji w spalarniach prowadzony jest na zamówienie, na zlecenie właściciela zakładu spalającego odpady. A zatem badanie emisji nie będzie podlegało niezależnej, bieżącej kontroli. Zwyczajowo takie kontrole odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu, przeprowadza się w optymalnych warunkach technicznych, z określonym, znanym stanem odpadów. A więc my, społeczeństwo, pytamy się, dlaczego takie instytucje państwowe jak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, wyspecjalizowany w badaniu emisji, posiadający odpowiedni sprzęt, nie bada emisji w spalarniach, nie monitoruje spalarni. Dlaczego? Kto ma zadbać o nasze zdrowie, życie, środowisko? Inwestor, właściciel takiej spalarni, który będzie dbał o swój zysk, cięcie kosztów, który będzie ukrywał nieprawidłowości? Czy decydenci, którzy nie są wobec nas uczciwi, transparentni, decydenci, promotorzy projektu spalarnia śmieci? My nie ufamy władzom Olsztyna, panu prezydentowi, sejmikowi województwa. Dlatego my jako Stowarzyszenie Chrześcijańska Wspólnota Samorządowa jesteśmy za powołaniem społecznego organu kontroli spalarni w całej Polsce. taką możliwość nam daje konstytucja do kontroli społecznej. Sprawa jest wysokiej wagi, gdyż chodzi o życie i zdrowie, a więc taki organ musi powstać.
Tym bardziej, że w Olsztynie już mają Państwo spalarnię.
Tak, mamy 3 spalarnie. Mamy spalarnię odpadów medycznych, odpadów pościekowych i ubojowych. My złożyliśmy pismo do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z zapytaniem, jak jest kontrolowane. Jeszcze nie dostaliśmy odpowiedzi, ale już telefonicznie nam odpowiedziano, że automonitoring odbywa się właśnie na zlecenie, na zamówienie właściciela.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak słyszymy, mieszkańcy mają bardzo wiele pytań. Na niektóre będziemy starali się jeszcze odpowiedzieć w dzisiejszym programie interwencyjnym Po stronie prawdy. Zostańcie Państwo z nami.
Na naszym programie jest również pani Maria Cejmer, zastępca burmistrza miasta Pasym. Pani burmistrz, mówi się o tym, że węgiel jest nieekologiczny i trzeba tutaj coś innego robić. Tymczasem my mamy kopalnie w Polsce. W tym wypadku chce się spalać odpady miejskie i mówi się, że to będzie ekologiczne. Jak pani patrzy na energetyczność, wysoką energetyczność tych odpadów? Czy to nie jest tak, że będzie trzeba chyba dołożyć wręcz energii do tego, żeby je spalić w sposób bezpieczny?
Szanowni Państwo, tak jak pan redaktor powiedział, odpady i moi przedmówcy mówili, odpady w procesie spalania, proces spalania odpadów komunalnych jest bardzo toksyczny. Proszę Państwa, można zadać otwarte pytanie. Jeżeli można bezpiecznie, tak jak to jest nazywane przez promotorów tego systemu w ekociepłowniach, spalić bardzo, w sposób bardzo toksyczny odpady komunalne, to dlaczego, proszę Państwa, nie można spalić polskiego węgla, który jest kopaliną naturalną? To jest pytanie naprawdę zasadnicze w tym momencie. Ja chciałam powiedzieć w ten sposób. Spalarnie odpadów, które teraz masowo są promowane w Polsce, o czym również wypowiadał się krytycznie pan wiceminister Mazurek z Ministerstwa Środowiska na portalu samorządowym, powiedział, że marszałkowie zgłosili 76 spalarni. Proszę Państwa, każda spalarnia to jest fabryka chemiczna. To kosztuje setki milionów złotych, które trzeba będzie w opłacie za śmieci ściągnąć z obywateli. My nie potrzebujemy tak ogromnej liczby spalarni. Tych spalarni powinno być niezbędne minimum. Inny model gospodarki odpadami został opracowany przez polskich naukowców w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wspominał tutaj redaktor Socha, o tym opracował go pan dr Marek Goleń. Wielokrotnie wypowiadał się publicznie na ten temat, że ten system gospodarki odpadami, który jest organizowany w Polsce, jest bardzo drogi. To, proszę Państwa, mówiąc tak przenośnie, można powiedzieć, że to jest upychanie kolanem spalarni, które są rozwiązaniami zagranicznymi. To nie są polskie technologie. Proszę Państwa, to jest klasyczna pułapka rozwoju zależnego.
Co to znaczy?
Kupujemy za setki milionów procesy, technologie, które nie są naszymi technologiami, czyli pieniądze za te technologie wyjadą z Polski. Mało tego, wybudowanie to jest tylko pierwszy etap. Potem następuje eksploatacja. To jest, proszę Państwa, tak jakbyście kupili bardzo drogi samochód i musicie kupować tylko oryginalne filtry czy części zamienne. Również tutaj trzeba bardzo dużo łożyć na tę eksploatację, czyli zakup spalarni dla producentów spalarni to jest takie kura znosząca złote jajka, bo później trzeba na normalnym świecie te spalarnie utrzymać w odpowiednim reżimie technologicznym, żeby nas na normalnym świecie nie potruły. I teraz, proszę Państwa, o tym jeszcze wracając do tego modelu innego. Tak jak powiedziałam, opracowali to polscy naukowcy w Szkole Głównej Handlowej. Jest to model, który opiera się przede wszystkim o segregację u źródła. Czyli, proszę Państwa, ogólnie mówiąc, traktowanie surowców jako cenne źródło, traktowanie odpadów jako cenne źródło surowców, a nie jako odpad, który można spalić. Jeżeli chodzi o system gospodarki odpadami w naszym województwie i on jest bardzo zbliżony do tego, co zostało zorganizowane w Polsce. U nas utworzono największy regionalną instalację przetwarzania odpadów, tak zwany RIPOK, spółkę komunalną, która skupia 540 tysięcy mieszkańców. Kolega z Rady Miasta w Olsztynie mówił o tym. Udziałowców spółki związano, proszę Państwa, umową na lat 22 bez możliwości wypowiedzenia. Proszę Państwa, w tak dynamicznym obszarze, sektorze gospodarki, jaką jest gospodarka odpadami, gdzie technologie, można powiedzieć, pojawiają się co roku, jakieś innowacje technologiczne. Jak można decydować się na zakład, który już w momencie budowania był przestarzały, teraz ma ogromne problemy z przerabianiem odpadów i wymaga kolejnych inwestycji, chociaż nie ma jeszcze roku i został wybudowany za 160 milionów złotych publicznych pieniędzy. Jak można, proszę Państwa, zawiązywać umowy na lat 22? To oznacza, że nawet gdyby za 5 lat przyszedł najmądrzejszy polski naukowiec, czy jakiś młody wynalazca, teraz się dużo mówi o startupach, przyszedłby z jakimś fantastycznym rozwiązaniem i powiedziałby, proszę bardzo, ja mam zupełnie inną technologię do przetwarzania, zagospodarowania odpadów. Nie byłoby możliwości zastosowania tego, bo wszyscy muszą teraz spłacać tą ogromną inwestycję. I teraz, proszę Państwa, do tej inwestycji, która jest tylko pierwszym ogniwem, dokładana jest za co najmniej 350 milionów złotych spalarnia odpadów, która naprawdę w województwie warmińsko-mazurskim nie jest potrzebna. Proszę Państwa, w województwie warmińsko-mazurskim całym wytwarzanych jest tylko 3% ogólnej masy odpadów komunalnych, tej masy, która jest w całej Polsce. I te 3% masy odpadów, zagospodarowanie tych 3% masy odpadów, jeżeli zostanie wybudowana spalarnia, będzie kosztowało ponad 800 milionów złotych, może więcej. To proszę zwrócić uwagę, jeżeli 1% kosztuje ponad 200 milionów złotych, to ile kosztuje 100%? Proszę Państwa, już organizując w przestarzałym układzie technologicznym, czyli mechaniczno-biologicznych zakładów przetwarzania odpadów Polskę, cofnęliśmy się technologicznie. I teraz, jeżeli zostaną wybudowane spalarnie, masowo zostaną wybudowane spalarnie, to oprócz tych aspektów, o których wspominali koledzy, czyli po prostu jakby wyprowadzenia naszych spółek komunalnych i rynków ciepła, właśnie włączając to do tego systemu spalarniowego, to jeszcze, proszę Państwa, zostaną kolejne miliardy złotych na te spalarnie wydane i te pieniądze wyjadą z Polski. Mało tego, my zostaniemy ze spalarniami, które będziemy musieli utrzymać, bo proszę Państwa, jeżeli wchodzi inwestor prywatny, no nie bądźmy naiwni, jeżeli ktoś wydaje pieniądze, to oczekuje określonej stopy zwrotu, czyli że ten nakład inwestycyjny, który poniósł, zwróci mu się. To nie jest tak, że ktoś przychodzi, daje pieniądze i wybuduje ekociepłownię, bo ma wiedzimisię. Nie ma czegoś takiego w biznesie. Partner prywatny przychodzi po to, żeby po prostu te pieniądze zarobić. I my będziemy musieli te pieniądze zwrócić partnerowi prywatnemu. W jaki sposób? Otóż w bardzo wysokich opłatach za zagospodarowanie odpadów i bardzo wysokich opłatach za ciepło, bo te spalarnie są wprzęgane w rynek ciepła, po to, żeby rynek ciepła mógł też tę inwestycję utrzymać.
Dziękuję pani burmistrz. A tyle mówi się o nowych technologiach, o różnych rozwiązaniach, które mogą być zastosowane przez samych mieszkańców, żeby na przykład ogrzewać mieszkania. Natomiast tutaj jednak z uporem forsuje się spalarnie odpadów. Jak już mówiliśmy o tym, jak to się ma do idei segregacji odpadów, ponownego ich wykorzystania. Wiemy, że w całej Polsce mają powstawać również biogazownie, a więc potrzebne będą do tego resztki i odpadki. No skąd one się wezmą, jeśli będą one z gospodarstw domowych również spalane? Z tym pytaniem również Państwa na razie zostawiamy, ale prosimy, aby zostać z nami i by poznać kolejne aspekty tej sprawy.
Pan Jacek Pachucki, Chrześcijańska Wspólnota Samorządowa, to nasz kolejny rozmówca. Jak słyszymy, sprawa ta już ciągnie się od kilku lat, ale ja chciałabym wrócić do początków tej sprawy i spytać o konsultacje społeczne. Czy one były i w jaki sposób były przeprowadzane dla mieszkańców Olsztyna i województwa?
Szczęść Boże. Tak, konsultacje społeczne odbyły się w 2012 roku. Dotyczyły budowy kombinatu energetycznego na gaz. Odbyły się w trzech turach. W czasie trzeciej tury tych konsultacji, które właśnie w tym 2012 roku się odbywały, usłyszeliśmy nagle, ni stąd, ni zowąd, o planach pana prezydenta Grzymowicza o budowie spalarni śmieci. Z tego, co wszyscy wiedzieliśmy, konsultacje dotyczyły kombinatu energetycznego na gaz. Więc proszę sobie wyobrazić zaskoczenie osób, które uczestniczyły w tych konsultacjach, tym nagłym zwrotem sytuacji. Chciałbym powiedzieć o tym, że uczestniczyłem w tych konsultacjach wówczas i wszystkie głosy społeczne były przeciwko kombinatowi energetycznemu na gaz, ale przede wszystkim były przeciwko formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W społecznym odczuciu, w odczuciu strony społecznej, którzy interesują się zagadnieniem, jest to partnerstwo publiczno-prywatne, jest ścieżką do pełzającej prywatyzacji mienia komunalnego. Jest to metoda na wyprowadzenie mienia komunalnego w ręce prywatnego inwestora, docelowo również zagranicznego. Według tej ścieżki właśnie w Mławie stworzono spółkę Uską, przemianowano następnie na Nowago, następnie sprzedano inwestorowi chińskiemu. I obawiając się o to, że spotka nasz majątek komunalny, który tu za naszymi plecami jest, MPEC, spotka podobny los, nasze obawy są jak najbardziej zasadne, biorąc pod uwagę sposób procedowania tego projektu. To, żeby takie działanie się powiodło, należy ludźmi manipulować, aby nie byli przeciwni. I temu służą działania propagandowe prezydenta Grzymowicza, temu służą, zaangażowany w to również jest samorząd województwa, bo bez sejmiku, bez pomocy pana marszałka Brzezina, który tutaj dzisiaj jest, nie ma ani jego przedstawiciela wśród nas, ten pomysł by się nie powiódł. Obawiamy się, tak jak wówczas obawialiśmy się, że pretekstem, kiedy był pretekstem kombinat gazowy, tak w tej chwili gospodarka odpadami, że jest to metoda na to, żebyśmy stracili nasz majątek komunalny w postaci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które trafi w ręce prywatnego inwestora. Narracja, która towarzyszy działaniom prezydenta Grzymowicza, nie jest konsultacją społeczną, nie jest informacją, jest to jedynie narracja. Mieszkańcy Olsztyna otrzymali od nas 20 tysięcy ulotek, w którym tłumaczymy zagrożenia, jakie się wiążą z realizacją tego projektu. W odpowiedzi, z tego co wiemy, pan prezydent Grzymowicz, korzystając z funduszy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, wypuścił w Olsztynie 80 tysięcy ulotek, które nie mówią o istocie sprawy. Mówią, to jest narracja. Mieliśmy do czynienia z konkursem architektonicznym na wybór koncepcji architektonicznej przyszłego zakładu termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. A więc określenie, które nic nie mówi, powoduje, że ludzie są nieświadomi zagrożenia, które za chwilę może ich spotkać, że pobuduje im się spalarnie śmieci pod ich oknami na terenie naszego miasta. I to, co wynika z przepisów, konieczność poinformowania mieszkańców miasta jest zupełnie lekceważona przez władze miasta. Mamy do czynienia z konferencjami ekspertów, które odbywają się w oddaleniu od centrum miasta, o których mieszkańcy niewiele wiedzą i niewiele mogą się dowiedzieć. To strona społeczna wzięła na siebie obowiązek poinformowania mieszkańców miasta. Robimy pikiety, wydajemy ulotki, robimy spotkania. Tutaj mówiliśmy, przed chwilą padło nazwisko pana Mariana Piwcewicza, który opowiedział nam historię prywatyzacji MPEC-u, za co został ukarany naganą. Jego sprawa jest w dalszym ciągu po roku już w sądzie. Tak wyglądają konsultacje społeczne w Olsztynie. Jest to metoda manipulowania opinią społeczną i ukrywania prawdy i właściwych zamiarów prezydenta Grzymowicza. I niestety ta formuła partnerstwa publiczno-prywatnego według naszych uzasadnionych obaw jest najbardziej niewłaściwą metodą, największym zagrożeniem na utratę władztwa komunalnego nad majątkiem, zwłaszcza w tak zwanych monopolach naturalnych, czyli na rynku ciepła, na rynku wody, ścieków, czyli tam, gdzie mieszkaniec jest podłączony do jednego rurociągu, do jednego dostawcy i od niego całkowicie uzależniony. I bronimy mieszkańców Olsztyna przed zgubnymi skutkami takiej właśnie ścieżki prywatyzacyjnej, takiej utraty kontroli nad ich majątkiem komunalnym, a do tego zmierza niestety projekt pana prezydenta Grzymowicza. Tłumaczenie, że podmioty publiczne będą większościowym udziałowcem, jest to mydlenie oczu. Zaangażowanie polskich funduszy rozwojowych jest czasowe. To jest partner, który się wycofuje po zainwestowaniu inwestycji i te udziały po nim przejmie partner prywatny, którego umowa z miastem jest oczywiście tajna. Nie mamy do niej dostępu. Wszystko jest tajne. Nie mamy informacji, mamy narrację, mamy manipulację i przeciwko temu protestujemy.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Jackiem Pachuckim, Chrześcijańska Wspólnota Samorządowa. No jak słyszymy, szanowni państwo, obawy mieszkańców wcale nie są na wyrost. Zostańcie państwo z nami.
W naszym programie jest kolejny radny w osobie pani Elżbiety Wirskiej. Pani radna, jest pani radną miasta Olsztyna. No nie ma tu niestety władz miasta. Nie ma nikogo, nadal się nie pojawił nikt ze spółki, a miał ktoś być. No niestety nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Czy to prawdą jest, że to jest tak tajne przez poufne, że wy jako radni nie macie prawa dostępu do tego, o czym prezydent negocjuje z firmami?
Ja takie odczucie i taki mam żal. Niestety z niepokojem przyglądam się, że projekt wbrew oporowi społecznemu jest przesuwany dalej i kolejne są kroki czynione. Miasto wytwarza kolejne dokumenty, które dostarcza do ministerstwa celem akceptacji tego projektu. W ocenie tutaj społeczników, radnych miasta z klubu PiS szczególnie, ten projekt po prostu jest niezintegrowany. On ma zaspokajać dwa cele. Zabezpieczenie mieszkańców Olsztyna w ciepło oraz prawidłowa gospodarka odpadami. My uznajemy, że te cele będą źle zrealizowane, a wręcz są w sposób niebezpieczny. Jest kilka płaszczyzn, na których ten projekt jest niebezpieczny. Po pierwsze, wybrano najwyższe koszty budowy tej elektrociepłowni. Jeszcze kilka lat temu udowadniano również ze strony miasta, że ten projekt wykorzystania RDF-u jest najkosztowniejszy i nieefektywny. Promowano gaz. Tymczasem, kiedy dzisiaj mamy dywersyfikację gazu, zaproponowano nam RDF. Również jest ten projekt niebezpieczny w sensie środowiskowym, bezwzględnie. Miasto udowadnia, że nie ma zagrożenia, ale powszechna wiedza jest taka, że zarówno opary, jak i żużle są bardzo niebezpieczne dla ludzi. Projekt jest również zagrożeniem w sensie satysfakcji społecznej. Tutaj mamy ogromne, będziemy mieć problemy logistyczne.
Pani radna, przepraszam, pani jest radną Prawa i Sprawiedliwości, tak?
Jestem, prezentuję Zjednoczoną Prawicę, Solidarna Polska, działamy w klubie PiS-u.
Jest również drugi radny Prawa i Sprawiedliwości. Proszę nam wytłumaczyć, bo pewne czegoś tu nie rozumiem. Jesteście radnymi opcji rządzącej aktualnie w Polsce, a więc ministerstwa są przez Prawo i Sprawiedliwość obecnie obsadzone. W tym wypadku u was Olsztyn, miasto Olsztyn jako prezydent i marszałek, no to nie są z opcji rządzącej. To co takiego się dzieje, że czyżby był jakiś przepływ informacji nie taki, czy o co tu chodzi?
Właśnie, panie redaktorze, chcieliśmy przesłać sygnał do góry, że niestety ministerstwo jest najprawdopodobniej otoczone grupami doradczymi, które nie sprzyjają nowemu rządowi. Niestety miasto rządzą jeszcze stare układy. Natomiast radni wyborcy PiS-u po prostu nie docierają do ministerstw. Mianowicie po prostu jest taka sieć lobby w postaci kancelarii prawnej. Tu mamy przykład również w Warszawie w sprawie reprywatyzacji. Niestety grupy doradcze, tak zwane think tanki, otoczyły też i różne ministerstwa. Więc my chcemy się przebić. Może państwo, redakcja nam tu pomoże. Bardzo wierzymy w telewizję Trwam. Zawsze nam pomagała i liczymy na to, że się przebijemy. Po prostu Ministerstwo Rozwoju musi się wsłuchać w głos społeczny. Ja się odwołuję jeszcze do pana Jarosława Kaczyńskiego, który był kilka lat temu i powiedział, że energetyka, ciepło nie może nigdy przejść w ręce prywatne.
Dziękuję. Mówiła pani Elżbieta Wirska, radna miasta. Pani Zofia Kosak. Pani Zofiu, pani jest mieszkańcem Olsztyna. Mówi się o tym w całym kontekście tej inwestycji, że tutaj mieszkańcy wyrażali się bardzo pozytywnie na ten temat i chcą tego. Były konsultacje. Pani robiła konsultacje rowerem po mieście. Zbierała pani podpisy, tak? I jakie pani ma z kolei głosy od mieszkańców?
Szczęść Boże. Ja, pan prezydent Grzymowicz argumentuje budowę spalarni bądź elektrociepłowni, różnie to jest nazywane, przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi, co jest kłamstwem. Ja, jako mieszkanka Olsztyna, nigdy nie słyszałam o żadnych konsultacjach. Przypadkiem na mojej drodze stanął pan Przybysz, który wypowiadał się wcześniej, który zna bardzo dobrze tą sprawę. To, co się dowiedziałam, przeraziło mnie i postanowiłam dowiedzieć się więcej w internecie na ten temat. Sprawa jest na tyle poważna, że postanowiłam, ponieważ urodziłam się tutaj, jestem olsztynianką od urodzenia, nie wyobrażam sobie, że mam gdzieś stąd uciekać. Poza tym jestem bezrobotna i nie stać mnie na to, pałętać się gdzieś po Polsce. Postanowiłam zbierać podpisy. Zbierałam te podpisy gdzieś mniej więcej 10 dni, dopóki nie uszkodziłam sobie nogi. Nazbierałam ich dosyć dużo, ale zobaczyłam, że ludzie nie są świadomi, są wprowadzeni w błąd. Więc drugie kłamstwo pana prezydenta, bo wrzucał ulotki do wszystkich skrzynek pocztowych, że to jest ekociepłownia, że to jest nowoczesne, że to jest tanie, że to jest dobre.
Za czyje pieniądze te ulotki są?
No chyba za nasze, za nas wszystkich podatników, nawet tych bezrobotnych, bo cokolwiek nie kupujemy, to płacimy podatki.
A przeciwnicy mają szansę, żeby dostać dotację publiczną z miasta na to, żeby swoje ulotki dać dla mieszkańców?
Proszę, panie redaktorze, ja żeby zbierać te podpisy, musiałam prosić panią radną o pomoc, żeby wydrukowała mi te listy, żeby mogła chodzić i zbierać te podpisy, bo mnie nie stać.
Dziękuję, to pani Zofia Kosak. Z tego co wiem, pan również chciałby zabrać głos. Pan rozmawiał z prezydentem?
Proszę przedstawić. Krzysztof Wojciechowski, przedstawiciel wiceprzewodniczącej Rady Osiedla Redy Kajny w Olsztynie. Ja chciałem opowiedzieć krótkie zdarzenie, jak wyglądają konsultacje. Pan prezydent na spotkanie z przewodniczącymi rad osiedli po prostu przyniósł pismo do siebie, że proponując przewodniczącym podpisanie owego pisma w ten sposób jakby... No, szukając poparcia rad osiedli. Niestety przewodniczący, duża część przewodniczących jakby bezpośrednio pod naciskiem zarządu miasta zdecydowała się podpisać. Pismo miało być niby w imieniu tylko przewodniczącego, gdyż nie było konsultacji z radami osiedli. Przewodniczący jakby zastraszeni, podpisali, no, troszeczkę to takie zachowanie wyglądało dziecinne, podpisali to pismo w przynajmniej kilkunastu przewodniczących.
A czy wiedzieli, co podpisują?
No, szczerze mówiąc, nie przeczytali wcześniej tego pisma. Gdyby przeczytali, by wiedzieli, że pismo jest tytułowane datą 2014 rok, a mamy 2016 rok. To był 4 lipiec. Więc wszyscy troszeczkę pod jakby tutaj takim zastraszeniem działali impulsywnie. Część próbowała się usprawiedliwiać, że ale ja tylko w swoim imieniu podpisuję. Także przez kilkunastu zostało podpisane, tak jak powiedziałem, bez konsultacji.
Dziękuję. Proszę Państwa, tak wyglądają konsultacje w Olsztynie, tak wyglądają konsultacje w Olsztynie, panie ministrze, również. Warto wrócić do tej sprawy i przeanalizować te dokumenty. Bardzo szkoda, że nikt z miasta nie pojawił się na naszym programie. Zlekceważył zarówno stację ogólnopolską, państwa przed telewizorami, jak i własnych mieszkańców, wójta, burmistrza, innych miejscowości, swoich radnych. Zlekceważył również urząd marszałkowski, no, stwierdzając, że raczej tutaj oni nie mają nic do powiedzenia. No, czy tak jest? Czy nie? No sami Państwo niech to również ocenią. Z Olsztyna żegnają się z Państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.